Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Arcybiskup Mokrzycki objął po kardynale Jaworskim łacińską metropolię lwowską.
Benedykt XVI przypomniał zasługi Jana Pawła II w promowaniu dyplomacji jako narzędzia pokoju.
W Brukseli obradują przedstawiciele chrześcijan i muzułmanów.
21 października witają Państwa ksiądz Józef Polak
i Barbara Marczewska.
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki został metropolitą lwowskim. Benedykt XVI przyjął rezygnację z tego urzędu pasterskiego złożoną ze względu na wiek przez kardynała Mariana Jaworskiego. Arcybiskup Mokrzycki ma 47 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 roku z rąk kardynała Jaworskiego w Lubaczowie. Od 1996 roku pełnił funkcję drugiego sekretarza Jana Pawła II, a po jego śmierci Benedykta XVI. Koadiutorem we Lwowie był od ubiegłego roku.
Najpilniejszymi zadaniami stojącymi przed kościołem archidiecezji lwowskiej są według nowego metropolity troska o stałą formację księży oraz powołania kapłańskie i zakonne. Szczególną pomocą należy objąć młodzież i rodziny. Na Ukrainie rośnie zagrożenie narkomanią i AIDS, a rodziny cierpią w wyniku masowej emigracji, powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Mokrzycki. Metropolita lwowski dodaje, że kościół musi się zaangażować także w pomoc chorym i ludziom w podeszłym wieku. Nie bez znaczenia jest też budowa nowych kościołów, plebanii i sal katechetycznych, które zniszczone zostały w czasach reżimu komunistycznego, o czym arcybiskup Mokrzycki mówił w lwowskiej katedrze w minioną niedzielę.
Kościoły na Ukrainie istnieją znów dzięki posłudze i trosce Piotra naszych czasów. Kościół we Lwowie miał dodatkowy tytuł, by czuć się szczególnie ubogaconym przez Jana Pawła II. Odczuliśmy jego troskę o nas nie tylko w przywróceniu struktur kościoła, nie tylko poprzez koronację cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej i ofiarowanie jej złotej róży, ale również wyjątkową bliskość dzięki temu, że pierwszym biskupem, który po przemianach politycznych mógł objąć stolicę archidiecezji lwowskiej, był ksiądz arcybiskup Marian Jaworski, jeden z najbliższych przyjaciół Ojca Świętego.
Przechodzący na emeryturę kardynał Marian Jaworski ukończył 82 lata. Urodził się we Lwowie, gdzie przeżył II wojnę światową i wstąpił do seminarium. Kiedy władze sowieckie zaczęły likwidować instytucje kościelne, seminarzyści zostali zmuszeni do wyjazdu do Polski i tam przyjęli święcenia. Mając dwa doktoraty, ksiądz, a następnie biskup Jaworski przez wiele lat wykładał na papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Kierował też administraturą apostolską w Lubaczowie. Należał do grona najbliższych przyjaciół Jana Pawła II. Reorganizując struktury kościoła na Ukrainie po upadku komunizmu, papież mianował go arcybiskupem lwowskim. W 2001 roku arcybiskup Marian Jaworski otrzymał biret kardynalski.
Synod kontynuuje pracę w małych grupach. Ich przedmiotem są tak zwane propozyciones, czyli wnioski ojców synodalnych, które zostaną przekazane Ojcu Świętemu i posłużą mu do opracowania posynodalnej adhortacji. Przedstawiono je na porannej kongregacji generalnej. Jak mówi uczestniczący w synodzie biskup Andrzej Suski, sugestie ojców synodalnych dotyczą przede wszystkim spraw duszpasterskich.
Synod zgodnie ze swoim założeniem ma charakter ściśle pastoralny. Dlatego propozycje przede wszystkim dotyczą duszpasterstwa, żeby dać dobre wskazania dotyczące formacji biblijnej. Tylko że formacja biblijna jest dla każdego chrześcijanina formacją podstawową. Pismo Święte jest nie tylko duszą teologii, jest przede wszystkim duszą życia chrześcijańskiego. Oczywiście synod nic nowego, takiego ekstrarewolucyjnego nie wymyślił. On po prostu wydobywa z doświadczenia Kościoła te rzeczy, które były znane, a które poszły troszkę może w zapomnienie. Bardzo ważną rzeczą, myślę, że dla polskich warunków także niezwykle ważną, to jest formacja biblijna duszpasterzy. Dlatego, że jest to nastawienie, że kandydat do kapłaństwa ma się nauczyć Pisma Świętego, a rzecz w tym, żeby on obcował osobiście z Pismem Świętym i mając to doświadczenie osobiste, będzie mógł przekazywać je innym. Niemniej jednak jeszcze jest dużo innych bardzo konkretnych odniesień, które właśnie teraz nie są czytane w postaci propozycji. Myślę, że Ojciec Święty dostanie bardzo bogaty materiał i przypuszczam, że wykorzysta ten materiał, bo Ojciec Święty także jest bardzo zainteresowany tym duszpasterskim wymiarem synodu.
Nie tylko Polacy obchodzili 30. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Dla Argentyńczyków i Chilijczyków jest to zarazem jubileusz mediacji Jana Pawła II w sprawie konfliktu obu narodów o sporny kanał Beagle między Wyspami Ziemi Ognistej. Na rocznicowe obchody, które odbyły się na Katolickim Uniwersytecie Argentyny, specjalne przesłanie wystosował Benedykt XVI. Przypomniał w nim, że ówczesny konflikt zbrojny o ograniczonej skali mógł przekształcić się w prawdziwą wojnę, gdyby nie zaangażowanie Jana Pawła II.
30 lat po tych wydarzeniach, czytamy w papieskim przesłaniu, mediacja w sprawie kanału Beagle wciąż pozostaje dla wspólnoty międzynarodowej przykładem, że dialog prowadzony z cierpliwością i odpowiedzialnością przez obie strony sporu może nie tyle przesądzić o danych prawach, co poszerzyć pole realnych możliwości rozwiązania kontrowersji. Benedykt XVI wskazał na skuteczność metod dyplomatycznych i negocjacyjnych w zapewnianiu pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu, czego przykładem jest spór chilijsko-argentyński zakończony w 1984 roku podpisaniem w Watykanie traktatu o pokoju i przyjaźni. Ojciec Święty wyraził nadzieję, że rocznicowe obchody przyczynią się do umocnienia braterstwa między obu narodami. Wezwał też nowe pokolenia do wzięcia lekcji z dawnej i nowszej historii i spoglądania w przyszłość oczami nadziei oraz realizowania cywilizacji miłości, której głosicielem był Jan Paweł II, prorok nie zawsze chętnie słuchany.
Tekst wiadomości znajdziesz w internecie www.radiowatikana.org, wybierając program polski.
Pozytywny przykład współpracy chrześcijan i muzułmanów chcą dać obradujący w Brukseli przedstawiciele obu religii. Uczestniczą oni w konferencji zorganizowanej przez Ekumeniczną Komisję do Spraw Relacji z Muzułmanami w Europie w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Do Brukseli zaproszeni zostali przedstawiciele islamu z całego kontynentu. Wraz z chrześcijanami dyskutują o roli religii w życiu społecznym i publicznym w poszczególnych krajach, o swych wzajemnych relacjach, a także o tym, jak wyznawcy obu religii są postrzegani przez niewierzących. W programie obrad nie pominięto też trudnego problemu fundamentalizmu religijnego.
Podczas spotkania w Brukseli głos zabrał kardynał Jean-Pierre Ricard. Wiceprzewodniczący Konferencji Biskupich Europy mówił o potrzebie przeprowadzenia przez muzułmanów swoistego Soboru Watykańskiego II. Jego zdaniem jest to konieczne dla skutecznego włączenia się wyznawców islamu w demokratyczne życie Starego Kontynentu.
Z kolei imam Yahya Sergio Yahe Pallavicini zwrócił uwagę na potrzebę uwrażliwienia instytucji europejskich co do ochrony mniejszości kulturowych i religijnych przed ksenofobią. Wiceprzewodniczący włoskiej wspólnoty islamskiej stwierdził, że najlepszym antidotum na wykluczenie jest inwestowanie w edukację obywatelską, która uczyłaby przestrzegania pluralizmu kulturowego.
Spotkanie papieża z patriarchą moskiewskim miałoby wielką symboliczną wymowę dla poprawiających się ostatnio relacji między obu kościołami, ale jego datę na razie nikt nie zna. Mówił o tym w wywiadzie dla Radia Watykańskiego sekretarz papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Odpowiadając na pytania o znaczenie sobotniego wystąpienia patriarchy Konstantynopola w Kaplicy Sykstyńskiej, biskup Brian Farrell odniósł się do faktu, że Bartłomiej przybył do Rzymu zaraz po spotkaniu zwierzchników cerkwi autokefalicznych. Był na nim również Aleksy II. Na synodzie biskupów patriarcha ekumeniczny reprezentował zatem niejako komunię kościołów prawosławnych istniejącą pomimo występujących między nimi napięć. Biskupa Farrella zapytaliśmy, czy zwiększa to nadzieję na spotkanie papieża z patriarchą Moskwy.
Myślę, że wszystko na to wskazuje, że spotkanie kiedyś nastąpi, wszyscy mamy nadzieję. W jaki jednak sposób się ono odbędzie, kiedy i gdzie, pozostaje jeszcze do ustalenia. Jednak mimo trudności zachodzących między nami a patriarchatem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, atmosfera uległa zmianie. Od pewnego czasu poprawiła się. Nie wszystkie trudności zostały przezwyciężone, ale każde spotkanie przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i Patriarchatu Moskiewskiego jest krokiem naprzód. Spotkanie papieża i patriarchy byłoby symbolem pełniejszego pojednania. Tylko Pan Bóg wie, kiedy nam je da.
Jako znak pewnego ocieplenia relacji katolicko-prawosławnych można odczytać spotkanie przewodniczącego Wydziału Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego metropolity Cyryla Gundiajewa z arcybiskupem Hawany, kardynałem Jaime Ortegą Alamino. doszło do niego przy okazji konsekracji w stolicy Kuby Cerkwi Prawosławnej. Budowę świątyni sfinansowało państwo jako dar narodu kubańskiego dla Kościoła Prawosławnego. Na konsekrację przybył prezydent Raúl Castro.
Po obrzędzie konsekracji metropolita Cyryl przewodniczył pierwszej liturii eucharystycznej sprawowanej w tej świątyni. Świątynia prawosławna w Hawanie powstała w ciągu 10 lat jako swego rodzaju pomnik przyjaźni kubańsko-rosyjskiej i wotum dziękczynne za zachowanie Kuby jako niezależnego państwa. Pomysł budowy prawosławnej świątyni Patriarchatu Moskiewskiego poparł Fidel Castro. Na Kubie mieszka około 10 tysięcy Rosjan. Na spotkaniu z kardynałem Jaime Ortegą Alamino Cyryl Gundiajew podkreślił wagę współpracy chrześcijan w obronie tradycyjnych wartości rodzinnych i w przeciwstawieniu się agresywnej sekularyzacji. Ze swej strony katolicki ordynariusz Hawany wyraził zadowolenie w związku z konsekracją rosyjskiej świątyni prawosławnej i zaznaczył, że fakt ten odbił się pozytywnym echem w społeczeństwie Kuby. Dobrze, że rosyjski metropolita prawosławny w rozmowie z katolickim arcybiskupem Hawany nie używał sformułowań charakterystycznych dla epoki sowieckiej. Zabrzmiały one przy określaniu celów obchodzonych Dni Rosji w Ameryce Łacińskiej. Na szczęście wybudowanie świątyni prawosławnej w centrum Hawany nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego różni się jakościowo od wysłania przez Rosję bombowców do Wenezueli czy umieszczeniu przez Nikitę Chruszczowa na Kubie rakiet z głowicami nuklearnymi. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
W Afganistanie z premedytacją zabito pracowniczkę chrześcijańskiej organizacji charytatywnej Serve Afghanistan. 34-letnia Gail Williams była wolontariuszką pomagającą niepełnosprawnym Afgańczykom. Naoczni świadkowie widzieli, jak dwóch talibów podjechało do niej motocyklem, gdy szła ulicą w Kabulu. Została zastrzelona z bliskiej odległości, po czym sprawcy uciekli. Jako powód zabójstwa talibowie mieli podać fakt pracy dla chrześcijańskiej organizacji. Na stronie internetowej Serve Afghanistan czytamy, że zabita wolontariuszka kochała Afgańczyków i z oddaniem służyła niepełnosprawnym. Od prawie dwóch lat prowadziła dla nich w Kandaharze i w Kabulu szkolne projekty integracyjne.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Na etykę w szkołach czekam z utęsknieniem, powiedział arcybiskup Kazimierz Nycz podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami. Obecnie teoretycznie szkoły powinny organizować zajęcia z etyki dla tych uczniów, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii. Często jednak tak się nie dzieje.
Czekam na to z utęsknieniem, dlatego że to spolaryzuje i zmusi ludzi do wyboru. My w tej chwili oszukujemy młodzież tym nic, któreśmy wprowadzili, że przedmiot natury etycznej, religijnej jest dla wychowania niepotrzebny. Młody człowiek, który ma 13-14 lat, zawsze wybierze nic, bo jest wygodniejsze. Trzeba młodym ludziom powiedzieć, że nie ma wychowania bez odniesienia się do wartości.
Arcybiskup Nycz dodał, że nie boi się, iż rzeczywiste wprowadzenie zajęć z etyki przyczyni się do spadku liczby uczestniczących w katechezie. Od wczoraj w Szczyrku trwają światowe rekolekcje Związku Podhalan. Spotkanie ma być kontynuacją odbywających się od 10 lat w Rzymie światowych rekolekcji podhalańskich. W spotkaniu bierze udział około 100 osób. W programie zaplanowano nawiedzenie Wadowic, Łagiewnik i Kalwarii oraz Eucharystię na szczycie Skrzycznego, mówi ksiądz Jan Gacek, główny organizator rekolekcji.
Bogaty jest program, bardzo tak wypełniony. Aby starczyło miejsca i czasu na takie wytchnienie, by to się zupełnie nie zwaliło tak na człowieka, potem człowiek, żeby miał jeszcze możliwość przemyślenia tego, co usłyszy i czego doświadczy.
Rekolekcje Światowego Związku Podhalan w Szczyrku potrwają do najbliższej soboty.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.